Tajemnice Pomorza.
Narty, sanki, łyżwy czy nawet bojery. Sporty zimowe, to brzmi nowocześnie, ale nic w tym nowego. Gdańsk przełomu XIX i XX wieku, Gdańsk Wilhelmiński i Gdańsk Międzywojenny. To wszystko już wtedy było. O popularności zimowych rozrywek i o sprzęcie z przeszłości i miejscach, gdzie tym aktywnościom się oddawano, opowie dziś dr Jan Daniluk.
Na pewno są dwie podstawowe różnice, to znaczy na pewno sprzętu. Ten sprzęt wówczas był o wiele bardziej, no chyba dobre słowo jest jednak prymitywne, na pewno no, narty były drewniane, tak, nikt nie myślał przecież o żadnych laminatach, etc. Włóknach szklanych jeszcze tego wszystkiego nie było. Łyżwy były doczepiane do butów paskami skórzanymi. No, sprzęt był oczywiście i był relatywnie droższy i był oczywiście bardziej ciężki, mniej wygodny, tak, nikt nie myślał przecież o żadnych ortalionach, to wszystko było skórzane, bądź wełniane, bądź futrzane nakrycia ciała. I to jest pierwsza podstawowa różnica. Druga to oczywiście jeszcze nie mówimy w ogóle o sporcie zawodowym, już o wyczynowym nie wspominawszy, także to jest wszystko kwestia bardziej hobby i pasji, czy formy spędzania czasu, a więc bardziej w kierunku rekreacji niż sportu jako takiego. Też i popularność była większa niż dzisiaj, zaryzykuję takie twierdzenie.
To cofamy się do końcówki wieku XIX, no i musimy sobie wyobrazić wtedy, jak ludzie wyglądali, no i jak uprawianie tego sportu musiało wyglądać. Panowie w garniturach, w płaszczach, jakieś futra, panie z tymi sukniami dość obszernymi, jeszcze wtedy, ale już pojawiały się damskie stroje sportowe, męskie także. No i co się dzieje? Wyobrażamy sobie takie postaci z nartami na przykład, prawda? Gdzieś tutaj, w okolicy, w Gdańsku.
Tak, no skoro pan redaktor zaczął od nart, no to faktycznie warto dopowiedzieć, że ten sport nie był pierwszym, czy nie było pierwszą aktywnością z gatunku sportów zimowych, które w Gdańsku zagościło, bo tutaj palma pierwszeństwa ewidentnie była a propos łyżwiarstwa, do tego za chwilę wrócimy. Jeżeli chodzi o narty, to uważa się, że narty na początku biegówki rozpropagowali studenci. Studenci tutaj miejscowej Politechniki Gdańskiej, otwartej w 1904 roku. Trafiłem na kilka takich opracowań, które wskazują, że był to import studentów ze Skandynawii. Natomiast badając historię Politechniki, ewidentnie wskazuje, że tych studentów praktycznie nie było. Więc idę o zakład, że to raczej zadziałało w ten sposób, że studenci, którzy parę semestrów spędzili na innej uczelni, tam musieli spotkać Norwegów czy Szwedów. I faktycznie zaimportowali ten rodzaj spędzania wolnego czasu w Gdańsku. Faktem jest, że pierwsze propozycje czy takie polecenia, gdzie najlepiej się zjeżdża na nartach, a chodzi o dzisiejszą dzielnicę Piecki i Mygowo, to jest jeszcze parę lat przed wybuchem I wojny światowej, mniej więcej około roku 1910, zaczynają się pojawiać pierwsze takie konkretne trasy czy polecajki, tak mówiąc kolokwialnie, to faktycznie środowisko studentów. To są informatory, przewodniki produkowane przez świat akademicki dla akademików, dla studentów młodych. I to faktycznie się potwierdza. W późniejszym okresie, w międzywojniu, taką mekką dla narciarzy, dla biegaczy, w wolnym mieście Gdańsku była Oliwa, dokładnie mówiąc Dolina Radości. Znaczy Piecki Miegowo nadal był bardzo popularne, ale to ewidentnie Dolina Radości wyrosła w ogóle na centrum sportów zimowych. Z innych takich ważniejszych miejsc to oczywiście jeszcze Zaskoczyn. Tam Kamienna Góra, także tam wytyczono trasy, zbudowano pewną infrastrukturę, no ale to poza granicami samego Gdańska.
To narty, a łyżwy podobno wcześniej.
Tak, znaczy łyżwy uważa się, że tutaj zostały spopularyzowane w Gdańsku i regionie przede wszystkim przez mieszkańców Żuław. To też łyżwy są o tyle naturalnym etapem, jakby, że pierwsze pojawiły się w Gdańsku, zważywszy, że no Gdańsk, może dzisiaj o tym zapominamy, ale jednak leży nad wodą i kiedyś wykorzystywanie cieków wodnych, takich jak Motława, Wisła, Martwa Wisła, ale i także inne mniejsze cieki wodne, czy fosa dawnej twierdzy Gdańsk, były naturalnymi miejscami nie tylko zabawy, ale po prostu też i transportu. Zimą, kiedy lód był odpowiednio gruby, skuwał rzeki, potoki w Gdańsku czy jego okolice, to była naturalna trasa komunikacyjna, o wiele łatwiejsza czasem do przejścia niż zasypanymi drogami. Więc wymieniano koła na specjalne płozy w wozach. Nawet zimą otwierał się specjalny punkt wynajmu łyżew pod Żurawiem w centrum Gdańska, żeby można było sobie no, prześliznąć się przez zamarzniętą Motławę na drugą stronę miasta.
No
na
właśnie, to Spiszów. Przykręcamy sobie łyżwy, bo tak one jest. Były takie przykręcane do butów. I gdzie możemy się zimą poślizgać w Gdańsku?
W Gdańsku najpopularniejsze już mniej więcej od lat 60-tych, 70-tych na pewno, ale prawdopodobnie wcześniej, były przede wszystkim to Motława i Fosa Motławy, czyli Fosa Gdańska, Twierdzy Gdańskiej. Najpopularniejszym takim miejscem to był rejon dzisiejszego Mostu Popielnego w ciągu ulicy Toruńskiej, ewidentnie. Bardzo popularnym miejscem, ale relatywnie gorszym, i to się zachowało relacje, była fosa przy Bramie Wyżynnej. Oczywiście do połowy lat 90. XIX wieku, kiedy nastąpiła zasypanie fosy i rozbiórka wałów. Natomiast ten odcinek przy ulicy Toruńskiej, dzisiejszej przy Moście Popielnym, był popularnym tak wówczas, jak i praktycznie do 1945 roku. Także zalewano łąki w rejonie Siennej Grobli, specjalnie zalewano łąki, pozwalano zamarzać, tworzyło się duże lodowisko. Pewnym nowum, które pojawiło się w ostatnich latach XIX wieku, były korty tenisowe. Dlaczego o nich mówię? Ponieważ korty tenisowe były niezwykle popularne latem i wiosną, ale te same miejsca specjalnie demontowano tę infrastrukturę, zalewano wodą i powstawały ślizgawki. I to był jeden na przykład z naturalnych elementów mający przyciągnąć turystów. I takie pierwsze takie korty tenisowe w ten sposób wykorzystywane były przy Halby Alei, czyli dzisiejsza Wielka Aleja mniej więcej w połowie na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. I wkrótce wiele kortów tenisowych, które powstawały, naturalną rzeczą, to było wręcz takie logiczne, że będą zimą czy tam późną jesienią zalewane i tworzone na ślizgawki. To była taka symbioza. W okresie międzywojennym ślizgawki także tworzono na Placu Zebrań Ludowych dzisiejszym, no i jeszcze w kilku innych miejscach. To był też naturalny sposób, mówię, transportu, poruszania się, zaimportowany z Żuław, no i siłą rzeczy też sposób na spędzenie wolnego czasu.
Rozrywka i chyba całkiem tania, skoro łyżwy można było tak wypożyczyć.
Tak, to była tania rzecz, łyżew było sporo, było także sporo sklepów, także to nie była w żadnym wypadku jakaś elitarna. I też odnoszę wrażenie, czytając relacje, czy doniesienia prasowe, że było to dość powszechna umiejętność w Gdańsku, to znaczy jeżdżenie na łyżwach. Nie wiem, no wydaje mi się, że trochę chyba bardziej niż dzisiaj.
To, co dzieci lubią najbardziej, kolejna rzecz, to sanki.
Tak, zdecydowanie. Tutaj trzeba podkreślić, że w Gdańsku ewidentnie patrzono, co w tej materii dzieje się w Sopocie sąsiednim, który już na początku XX wieku był popularnym kurortem. Od początku wieku w ogóle był także już miastem. Tam pierwszy tor saneczkowy, taki profesjonalny, powiedziałbym, to znaczy z całą infrastrukturą, wyprofilowany tor, etc., z poczekalnią u góry, z regulaminem korzystania, etc., otwarto na Łysej Górze w 1908 roku, a wkrótce także i drugi. I tutaj pierwszy tor saneczkowy w Gdańsku otwarto w Jaszkowej Dolinie około 1911 roku, ale było to dziełem powstałego w 1909 roku Wrzeszczańskiego Towarzystwa Sportów Zimowych, czy Związku Sportów Zimowych, który, powiedzmy sobie szczerze, trochę zgapił z Sopotu. Tak jak Teatr Leśny był pewną kopią, mniejszą, ale jednak Opery Leśnej, taki ówczesny Związek Sportów Zimowych we Wrzeszczu miał na celu popularyzację Wrzeszcza jako miejsca do życia i spędzenia wolnego czasu i między innymi bardzo lobbował za nowym torem saneczkowym czy nowymi trasami narciarskimi. I ten tor saneczkowy w Jaszkowie Dolinie był na pewno przez wiele lat najpopularniejszym i chyba do dzisiaj jest takim najsłynniejszym, który istniał w dawnym Gdańsku, ale nie jedynym. To, co powiedziałem przed chwilą, że Oliwa stała się centrum sportów zimowych w okresie międzywojennym, znajduje swoje potwierdzenie w tym, że tam w 1924 roku otwarto kolejny tor saneczkowy, najdłuższy w Gdańsku. Tor liczył prawie kilometr długości z góry, dzisiaj to jest Wiecha, dawne Wächtersbach, do wylotu dzisiejszej ulicy Słonecznej. I ten tor, tak przy uważne oko, spacerując lasami oliwskimi, da się jeszcze pozostałości tej rynny, tak, zauważyć.
Tor saneczkowy brzmi jak bobsleje. Czy my tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach?
Mówimy oczywiście o dwóch różnych dyscyplinach sportowych, ale faktem jest, że udokumentowane, przynajmniej to, co udało mi się znaleźć, to najstarszy pomysł wykorzystania, nie do końca mądry, zaraz powiem dlaczego, bobsleigh też to jest pierwsza połowa lat 20. XX wieku właśnie w Jaszkowej Dolinie. ktoś wpadł na pomysł, żeby przywieźć taki wynalazek i spróbować nim zjeżdżać na tym storze saneczkowym, który w ogóle nie był przystosowany. Ja się uśmiecham, ale tak naprawdę sprawa nie była w sumie wesoła, bo tam doszło do kilku mocnych wypadków, ludzie się połamali do tego stopnia, że władze miejskie postanowiły na, i to kilkukrotnie miało miejsce, w sezonie zimowym po prostu zamknąć ten tor saneczkowy w Wierzchowej Dolinie. Było to niełatwe, że u góry była specjalna krata, którą po prostu zamykano. No ale powiem tak uprzejmie, młodzi ludzie mieli na to sposób, po prostu włamywali się, łamali kłódki i tak w nocy czy wieczorami zjeżdżali. No o tym było głośno w prasie. Mówię, kończyło się to niejednokrotnie połamaniami i albo przynajmniej mocnymi kontuzjami tych śmiałków.
I coś, co może nas zaskoczyć, otóż w Gdańsku były skocznie narciarskie. I nie tylko w Gdańsku.
Nie tylko w Gdańsku, oczywiście. Natomiast jeżeli mówimy o naszym mieście, to przed końcem II wojny światowej były dwie. Ta główna, najważniejsza, otwarta w 1932 roku była również, znowu wracamy, w Dolinie Radości. Zresztą jej pozostałości uważne oko do dzisiaj również może dostrzec w Lasach Oliwskich. Nawet na Google Maps są te miejsca oznaczone. Tak na marginesie, tam niedaleko, miejsce dawnej skoczni przy dzisiejszej ulicy Bytowska 4A, znajduje się budynek, on jest tak naprawdę na końcu Oliwy, już w lasach. Budynek dzisiaj należy do gdańskich nieruchomości, natomiast pierwotnie on został zbudowany w 1927 roku, oddany jako tak zwana Waldhütte, czyli taka chata leśna. To był rodzaj schroniska, kwatery, miejska inwestycja, która pierwotnie miała być zapleczem dla biegaczy. Tak jak i dzisiaj lubili sobie pobiegać po Dolinie Radości, natomiast jednocześnie ten sam budynek w okresie zimowym był używany jako zaplecze dla biegaczy. Więc tam serwowano herbatę, można było usiąść, ogrzać się, przebrać. Taki rodzaj zaplecza, no schroniska dla biegaczy latem, a zimą dla narciarzy. I ona również pełniła tą ważną funkcję dla skoczni narciarskiej. To było dosłownie niedaleko, to jest kilkaset metrów. Więc tam odbywały się różne dekoracje medalowe czy spotkania, bo niejednokrotnie na tej skoczni narciarskiej punkt konstrukcyjny 35 metrów. No odbywały się również zawody w skokach narciarskich. Druga skocznia, o której wiemy o wiele mniej, była w Dolinie Samborowo. Ta pierwsza skocznia narciarska w Dolinie Radości przeżyła jeszcze rok 45 i była jeszcze używana, chociaż w coraz była gorszym stanie, także w okresie powojennym.
Tam doszło do pewnej nieciekawej historii, prawda, w okresie międzywojennym. Kamień możemy znaleźć do dzisiaj.
Tak, i tutaj powiem, że mam pewien problem z tą historią, ponieważ faktycznie w Lasach Oliwskich, tuż przy tej skoczni, można znaleźć do dzisiaj zachowany coś na kształt pomnika, tak? Taki niewielki kamień Ernst Becker Lee, 1940. To była zresztą bardzo ważna postać, która założyła w 1922 roku pierwszy podmiot, który w ogóle propagował narciarstwo w Gdańsku, Ski Gruppe Danzig, czyli Grupa Narciarska Gdańsk. To był sportowiec, ten niemiecki. Podaje się, że on zginął w wypadku na tej skoczni narciarskiej. Ja bardzo usilnie szukałem potwierdzenia tej informacji i nie znalazłem. I powiem szczerze, nie jestem w stanie na tą chwilę się podpisać po tym, że to jest faktycznie kwestia jego śmierci. Pytanie, czy to jest jakieś upamiętnienie jego. Może on zmarł w ogóle naturalnie, a może zmarł na frontach wojny. Nie wiem. To powiem od razu, że tutaj mam pewną nieścisłość, niejasność. Natomiast to, że na tej skoczni jednokrotnie się ludzie łamali podczas zawodów, to niestety prawda. Także sport to zdrowie, ale nie zawsze.
Sanki, bobsleje, łyżwy, narty, biegówki, skoki narciarskie.
Tak, i jeszcze należy pamiętać o żeglarstwie zimowym. To znaczy te specjalne łodzie na płozach, które z żaglem po zamarzniętej Zatoce Gdańskiej, czy no przede wszystkim na Zalewie Wiślanym tutaj funkcjonowały. Ten sport także...
Bojery,
dziękuję uprzejmie. Bojery były również popularne, chociaż no to był jednak sport elitarny, powiedzmy, ze względu na koszty. I to się rzeczy oczywiście uprawiali wybrani członkowie różnego rodzaju towarzystw żeglarskich z Gdańska i Sopotu. No ale nie tyle na Zatoce Gdańskiej, co przede wszystkim na wspomnianym przeze mnie Zalewie Wiślanym, więc w tamtym rejonie. Także to chyba nam zamyka, no oczywiście było i morsowanie, ale to chyba nam zamyka paletę tych sportów zimowych, która i tak wydaje mi się, że jest nieco bardziej rozbudowana niż na pierwszy rzut oka można byłoby myśleć o okresie wilhelmińskim czy międzywojennym.
No właśnie, brzmi to jak Gdańsk, centrum sportów zimowych. Małe miasto olimpijskie.
No tutaj bym nie przesadzał, ale faktem jest, że no, aktywność w okresie zimowym ta aktywność fizyczna była podyktowana w dużej mierze, no, przede wszystkim łyżwiarstwo czy narciarstwo, pewnym kwestią logistyczną, pewną naturalną potrzebą, która wynikała wówczas. Ludzie jednak musieli się poruszać. Zimą było to dość utrudnione, więc ta aktywność wynikała niejako z pewnych naturalnych uwarunkowań. No tego nie można oczywiście powiedzieć o bobslejach ani o bojerach, ale zasadniczo Gdański Sopot zimą faktycznie żył. I skala tego zjawiska wydaje mi się, że może zaskakiwać, bo była większa niż na pierwszy rzut oka można byłoby o tym pomyśleć.
Należałoby zadać pytanie, no dobrze, skoro było tak wspaniale, było tak fajnie, to co się stało, że dziś tak nie jest? Kiedy kres tych sportów zimowych? I tu można się domyślić datę.
Znaczy ja bym powiedział przede wszystkim, ja bym też tutaj tego tak nie wychwalał, bo powiedzmy sobie szczerze, no to nie był sport, to była przede wszystkim, znaczy nie był to sport oczywiście zawodowy, to było bardziej sposób rekreacyjny. Na pewno oczywiście jest kwestia braku inwestycji w tą infrastrukturę, która popadała w ruinę i się najzwyczajniej w świecie rozpadła, czy zakończyła. To dotyczy zarówno torów saneczkowych, jak i skoczni narciarskich. Można byłoby zastanawiać się, dlaczego łyżwiarstwo dzisiaj nie jest aż tak popularne, dlaczego mamy relatywnie mniej lodowisk. Oczywiście z drugiej strony dzisiaj są zupełnie inne wymagania. No dzisiaj zalanie kortów tenisowych myślę, że mało kogo będzie satysfakcjonowało, bo to musi być równe, musi być miejsce ogrzewane, gdzie tam możemy zdjąć się, przebrać. No, wtedy były te warunki na pewno zdecydowanie bardziej spartańskie, ale ludziom też to odpowiadało, na pewno wymagania były mniejsze. Na pewno biegówki nie są tak popularne w samym rejonie Gdańska, jak to było kiedyś. No cóż, no tak to wyewoluowało. Z drugiej strony mamy sport zawodowy, no tego wówczas nie było.
To na sam koniec zerkniemy jeszcze na mapę Gdańska, skocznie narciarskie, a raczej jej resztki odnajdziemy, ale także resztki toru saneczkowego. Gdzie szukać dokładnie?
Tory saneczkowe, dopowiem, łącznie były trzy, bo poza wspomnianym przeze mnie Wierzchowej Dolinie, to jest rejon to na Królewskim Wzgórzu, na zachodnim zboczu Królewskiego Wzgórza, czy w Dolinie Radości u wylotu Słonecznej ulicy, to jeszcze była na Biskupi Górce. Tam jednak te ślady są najmniej widoczne. Te dwa pierwsze można przy uważnym chodzeniu po lasach można jeszcze dzisiaj zauważyć.
Tajemnice Pomorza.